Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A jest nim profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy może od budżetu unijnego i kwestii powiązania wypłat z praworządnością. Czy jeśli w tej sprawie dojdzie do kompromisu, Polska zyska silniejszą pozycję w Unii Europejskiej, czy wręcz przeciwnie?
Myślę, że pozycja danego państwa w żadnym razie nie zależy od jednej decyzji. Z całą pewnością, jak to w polityce, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, która posługuje się specyficznym językiem, nieco mniej wyrazistym, jeśli dojdzie do tego kompromisu, wszyscy będą go przedstawiać jako sukces albo swój, albo obopólny. I tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy stricte finansowe, diabeł będzie tkwił w szczegółach. Wszystko to natomiast nie przeczy temu, że wcześniej czy później czeka nas w Polsce bardzo poważna wewnętrzna dyskusja, tak na poziomie polityków, jak i w skali makrospołecznej wśród nas obywateli. Co dalej z Unią? Bo tak naprawdę oprócz kwestii czysto finansowych dotyczących skali redystrybucji, sposobu redystrybucji środków, to co obserwujemy jest pytaniem o to, czy Polska będzie chciała uczestniczyć w dużo dalej idącej, pogłębionej integracji europejskiej, czy też będzie się po prostu temu sprzeciwiała.
Ale to chyba jest zależne od tego, kto będzie przy władzy.
Jeśli chodzi o skalę wewnątrzkrajową, naturalnie różnice są bardzo, bardzo czytelne w tej materii. Wystarczy sobie poczytać niektóre dokumenty programowe czołowych ugrupowań, tudzież można sobie przypomnieć zapomnianą trochę debatę przed wyborami prezydenckimi, wtedy jeszcze, kiedy Platforma miała kandydatkę, a nie kandydata, kiedy bardzo czytelnie zarysowały się w gronie kilkuosobowym dwa odmienne stanowiska w tej materii. Dużo też oczywiście będzie zależało od rozwoju sytuacji w największych państwach unijnych i to tu dużo mówić także pewnie od postawy Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wszak wątpliwości, że Brexit przez republikańską administrację został przyjęty raczej życzliwie niż krytycznie.
A czy pana zdaniem łączenie pieniędzy i polityki nie jest niebezpieczne? Bo przecież zaproponowany dokument pozwala tak naprawdę na dowolną interpretację pojęcia praworządności.
No myślę, że szlachetną naiwnością byłoby uwierzenie w to, że można oddzielić wielkie pieniądze od polityki. To jest niemożliwe. Można tylko okarmić się w tej materii złudzeniami. I co najwyżej toczyć spór, czy to jest tak, że polityka jest zdolna częściej rządzić pieniędzmi, czy jednak nie jest tak, że to raczej polityka jest wyłącznie instrumentem wielkich pieniędzy.
No właśnie, jeśli jesteśmy już przy polityce, to przypomnę taką jedną rzecz. W 2018 roku Donald Tusk mówił, że kwestii politycznych nie powinno się łączyć z finansowymi. Takie połączenie to bardzo ryzykowny krok, mówił Donald Tusk. Teraz zmienił zdanie i mówi o polskim być albo nie być. Co przez te dwa lata się zmieniło?
No, historia polskiego liberalizmu wewnątrz kraju i na zewnątrz znaczona jest może i szlachetnie motywowanym, ale myślę, że niemożliwym do obronienia przeświadczeniem o tym, że polityka jest w istocie taką czynnością gdzieś z boku gospodarki, która nie powinna przeszkadzać rozwojowi stosunków rynkowych. No, kolejne kryzysy na świecie po roku 89, a bynajmniej to, co się wiąże z pandemią, nie jest pierwszym kryzysowym zjawiskiem, pokazują, że tak nie jest. No cóż, myślę, że tak naprawdę od polityków doświadczonych na szczeblu międzynarodowym tak naprawdę oczekuje się w większym stopniu elastyczności, aniżeli trwania cały czas przy jednej opinii. I tak naprawdę wiąże się to trochę też być może z dyskusją o tym, że na owym szczeblu unijnym mamy do czynienia pod pewnymi względami o czym dyskutują i eurorealiści, i euroentuzjaści, czasami z deficytem demokracji, czyli trochę słabszą kontrolą bezpośrednio ze strony wyborców, pewnie tego typu wypowiedzi w ogniu kampanii wyborczej na poziomie krajowym łatwiej wpadłyby w ucho opinii publicznej. Na szczeblu ogólnoeuropejskim oczywiście toczy się normalny przetarg, jak w polityce, tak samo ma on miejsce na poziomach krajowych i pewnie jest to po prostu element walki politycznej.
To przejdźmy teraz do kraju, do tego, co się dzieje na polskich ulicach. Komu zależy na eskalacji tego konfliktu, który zamienia się powoli w coraz bardziej brutalne zamieszki?
Ja bym zwrócił uwagę jednak, że skala tego, co obserwujemy, jest dużo mniejsza. Protesty dotyczące zaostrzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego już jakby swoją rolę w skali makro odegrały, to znaczy wprowadziły z powrotem na agendę dużej polityki w Polsce sprawę aborcji. Wreszcie także zmieniły na niekorzyść sondaże partii rządzącej. W tej chwili raczej mamy do czynienia z działaniami jednego ze środowisk, które odegrały rolę w samych protestach i tak dalej. I nie ma to już takiego znaczenia makrospołecznego. No cóż, można by wskazać sporo podmiotów, którym może na tym zależeć zarówno niektórym z protestującym, którzy w miarę tego, jak ruch i protest społeczny tracą swoją dynamikę, chcieliby dalej być zauważalni. Można także wskazać i obóz rządzący, który przeżywa różnego rodzaju wewnętrzne problemy i pewne zaostrzenie języka łatwiej może pozwolić próbować wrócić do społecznego centrum, które nie życzy sobie radykalizmów, nawet jeśli niektóre z treści tych radykalizmów zyskują poparcie większości obywateli.
A czy obóz rządzący wyjdzie z tego konfliktu bardziej skonsolidowany i silniejszy?
Nie, myślę, że powinniśmy to traktować w dłuższej sekwencji czasowej. Myślę, że to jest raczej doraźna próba zatrzymania kryzysu, a nie jakiś strategiczny plan polityczny na takowy rządzący będą mogli sobie pozwolić dopiero po pandemii. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to najtrudniejsze chwile od 2015 roku dla rządzącej prawicy i bardzo trudno będzie odzyskać poparcie tych kilku procent obywateli, którzy już w sondażach, a pewnie to się potwierdzi w kolejnych, deklarują pewną dezorientację i odejście od popierania Prawa i Sprawiedliwości.
Wspomniał pan o sondażach, a jaki wpływ pana zdaniem na notowania władzy ma sytuacja związana z pandemią?
Łatwiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie w czasie przeszłym. Gdy pandemia się rozpoczęła, to wówczas taka bardzo asertywna postawa, podjęcie od razu bardzo daleko idących działań zyskało dużą akceptację. To nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości i z całą pewnością odegrało pewną rolę potem w kampanii Andrzeja Dudy. Teraz strategia owego pójścia środkiem drogi, pewnego balansowania pomiędzy bezpieczeństwem obywateli a podtrzymywaniem niektórych sektorów gospodarki, nałożona na pewne społeczne zmęczenie samą pandemią, nie odgrywają już tak daleko idącej roli. Żadnej partii nie byłoby łatwo rządzić podczas pandemii. To w połączeniu z innymi niekorzystnymi zjawiskami, typu właśnie protesty dotyczące kwestii orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, także perspektywa zwycięstwa Bidena w Stanach Zjednoczonych, no spowodowały, że te trudne sytuacje się skumulowały i bardzo trudno teraz jest Prawu i Sprawiedliwości uczynić to, co stało się wiosną, to znaczy wygrać kwestię pandemii dla pewnej konsolidacji i swojej wewnętrznej, ale przede wszystkim dla konsolidacji obywateli wokół rządzących, co jest pewnym naturalnym zjawiskiem w sytuacjach kryzysowych typu klęski żywiołowe, wojny, no, czy teraz bezprecedensowa w obecnych czasach pandemia.
No ten rok zdecydowanie jest bardzo specyficzny, ale na koniec jeszcze spytam o jedną rzecz. Co będzie dla rządzących trudniejsze? Czy dzisiejsza walka z pandemią, czy to, co będzie się działo, kiedy z pandemii będziemy wychodzić?
Zdecydowanie to drugie, dlatego że społeczeństwa po przejściu różnych traumatycznych zdarzeń, kiedy jest już jasne, że te zdarzenia stały się przeszłością, zwiększają swoje oczekiwania. Rosną wtedy społeczne aspiracje. Jeśli jakaś rządząca siła tego nie zrozumie, nie dostosuje się, nie zmieni się, wtedy bardzo łatwo można na przykład przegrać wybory. Doświadczył tego choćby zwycięzca II wojny światowej Winston Churchill, który nie zrozumiał, że dziesiątki tysięcy pobrowych z klasy robotniczej ginących na frontach i ich rodziny oczekiwały powszechnej, darmowej edukacji, służby zdrowia, zachowując wszelkie proporcje. Doświadczyła tego Platforma Obywatelska, która po światowym kryzysie nie zrozumiała, że podnoszenie wtedy na przykład wieku emerytalnego, niereagowanie na postulaty płacowe różnych grup może ją kosztować władzę. A dla Prawa i Sprawiedliwości sytuacja będzie trudna także dlatego, że pewnie sytuacja ekonomiczna nie będzie sprzyjała realizacji wszystkich zgłaszanych aspiracji różnych grup społecznych.
Czyli znów czekają nas bardzo ciekawe lata. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.